Facet na luzie.
Dzień dobry, Sławomir Sieziniewski. Kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Gdańsk bardzo nisko i zapraszam na moją audycję. W każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, rozpoczynamy audycję Facet na luzie, w której rozmawiamy o pasjach, rozmawiamy o hobby, rozmawiamy o pracy, życiu, kobietach, dzieciach, sporcie, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I oto kolejny taki prawdziwy facet razem ze mną w studiu. Za chwileczkę go trochę poznamy. Znak zodiaku, proszę pana.
Strzelec.
Hobby.
Książki, rower, bieganie.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Prosta odpowiedź. Sędzią. To mój zawód wyuczony i wykonywany przez ładnych parę lat.
Z czego jestem dumny?
Z tego, jak zmieniła się Gdynia w ciągu ostatnich tych 35 lat samorządu, jak jest pięknym, nowoczesnym miastem, jak się zmienia, jak ma swoje wyzwania, ma swoje problemy, ale jakim dzisiaj jest niezwykłe miasto.
Czego się trochę wstydzę?
No może trochę przegranych wyborów ostatnich, no bo to nie jest powód do satysfakcji, choć myślę, że w życiu publicznym, jak ktoś decyduje się na kandydowanie w jakichkolwiek wyborach, to zawsze z tyłu głowy ma to prawdopodobieństwo przegrania. Wygrałem 6 razy, przegrałem raz, no ale ten raz jest elementem, który nie do końca jest przedmiotem mojej satysfakcji.
Ideał kobiety.
Mądra, inteligentna, otwarta, empatyczna, przyjaciel.
Istnieją takie?
Są, zdecydowanie.
Dobrze, zawód wykonywany.
Obecnie doradca.
Imię i nazwisko?
Wojciech Szczurek.
Szanowni państwo, panie, panowie, gościem audycji Facet na luzie jest dzisiaj prawnik, były sędzia, doktor nauk prawnych, samorządowiec, wieloletni prezydent Gdyni, pan Wojciech Szczurek. Zaczynamy.
Facet na luzie.
No to jeśli pan pozwoli, panie prezydencie, to zaczniemy od tego momentu, którego się pan trochę wstydzi. Jak pan się dowiedział, że to jest dopiero 3. miejsce, 23% wyborców, to co panu przeszło wtedy przez głowę?
Złość. Złość, że w tych ostatnich miesiącach nie potrafiliśmy zespołem przekonać Gdynian do tego, że podejmowane decyzje, często bardzo trudne, w bardzo trudnym czasie, były niezbędne. Złość na błędy, które się pojawiły w tych ostatnich latach, których też nie potrafiliśmy właściwie mieszkańcom wytłumaczyć. Brak aktywności w mediach społecznościowych, brak umiejętności zderzenia się z bardzo taką populistyczną, demagogiczną kampanią wyborczą, gdzie konkurenci obiecywali złote góry i wydawało się tak na pierwszy rzut oka, że to jest niemożliwe, żeby dawać temu wiarę, a trzeba było się mocniej z tym mierzyć, trzeba było wchodzić w ostrzejsze dyskusje. Trzeba było także w trakcie kadencji, myślę, że bardziej ofensywnie rozmawiać z mieszkańcami o różnych zmianach, które wprowadzaliśmy. Te ostatnie lata to wprowadzanie, tak jak właściwie w większości polskich miast, stref płatnego parkowania, to jest dużo. Uciążliwość, to są decyzje niepopularne, konieczne. No trudno w Polsce czy w Europie znaleźć miasto, które ma, nie wiem, 30-50 tysięcy mieszkańców, które nie ma takich stref, ale na pewno można było o tym lepiej rozmawiać, być może wskutek tej rozmowy korygować niektóre elementy wprowadzonych ograniczeń. I to jest bez wątpienia coś, co gdybym patrzył z perspektywy czasu, a miał taką możliwość, to bym bez wątpienia robił inaczej.
No, niestety czasu cofnąć nie można.
To prawda.
Ta niedziela, majowa niedziela w 2024 roku, tam łezka wokół panu pociekła? Jak pan się...
Taka łezka złości na siebie. Taka łezka bezsilności. Myślę, że to oczywiście są wielkie emocje, każde wybory. Jak ktokolwiek choćby raz przeżył kampanię wyborczą, to wie, jaki to wysiłek, a z drugiej strony, jakie emocje temu towarzyszą. W związku z tym trudno, oczywiście nie powiem, że byłem zupełnie spokojny.
No przytulała tam pana żona Barbara, Michał Guć, Zenon Roda, tak?
No byśmy wszyscy czuli tak naprawdę, że to jest trudny moment dla nas wszystkich. Myśmy przez lata tworzyli środowisko bardzo współdziałające, takie zaangażowane. razem przeżywaliśmy ten moment, razem zderzaliśmy się z tym rozstrzygnięciem mieszkańców.
No dobrze, ale wieczór wyborczy wieczorem wyborczym, a w poniedziałek nie przyszedł pan do pracy, nie odbierał pan telefonów.
Ja przyszedłem do pracy i odbierałem telefon.
Tak? No to
skąd wobec tego? Przez kolejny miesiąc.
No, bo ciekawy byłem, czy ludzie wtedy dzwonią do przegranego prezydenta, czy też wręcz przeciwnie, mówią, sam jest sobie winny i tak dalej.
Nie? Wie pan, miasto żyje niezależnie od wyborów. Ustrój w Polsce samorządowy jest tak skonstruowany, że de facto przejęcie obowiązków nowego prezydenta następuje blisko miesiąc po wyborach. W związku z tym po prostu normalne obowiązki, praca. Oczywiście wiele pytań, wiele rozmów, też przygotowywanie miasta do zmiany. To był też ważny taki challenge, takie wyzwanie, żeby na tą zmianę przygotować i administrację, i instytucje, żeby ta zmiana nastąpiła najbardziej płynnie, najbardziej korzystnie dla miasta, bo zmieniają się włodarze miasta, ale miasto żyje, miasto ma swoje wyzwania i każdego dnia definiuje swoje potrzeby.
Panie prezydencie, pan wymienił kilka przyczyn, ale nie wspomniał pan na przykład o swoich współpracownikach, bo z tego co wiem, to sporo takich negatywnych opinii na pana płynęło właśnie przez to, że no, były kłopoty z współpracownikami. Oni byli oceniani słabo, zresztą nawet w tych wyborach, tak? Marek Łucyk, jedynka na północy, nie zdobył nawet 1000 głosów. Bartosz Bartoszewicz, 628 osób na niego głosowało. No, to nie są takie wyniki.
Panie redaktorze, ja tak syntetycznie rzucę tylko myśl i wspomnieliśmy o takich przyczynach, ale bez wątpienia te ostatnie lata, to były też błędy, które trzeba powiedzieć, błędy i bardzo surowa ocena mieszkańców. To była ocena nie tylko mojej osoby, ale moich współpracowników. I z tym wszystkim się twardo zmierzyliśmy. Wybory mają taką cechę, że trzeba zawsze zakładać, nawet kiedy się wydaje, że te wyniki będą bardzo dobre, a mam takie doświadczenie przez lata, że gdzieś z tyłu głowy taki scenariusz może się zdarzyć i że trzeba być na to gotowym. Wszystkie role publiczne wynikające z wyboru to role, w których trzeba zakładać sukces, ale też porażkę. Jesteśmy pracownikami mieszkańców naszych miast, naszych gmin w samorządzie i to oni oceniają. Co więcej, nie tylko oceniają to, co było, ale bardzo często w tych wyborach kierują się pewnym marzeniem na przyszłość. Czasem jest tak, że te marzenia mogą być marzeniami takimi snutymi w sposób nieprawdziwy, tak? No, mieliśmy taki festiwal też pomysłów, projektów, które pojawiły się w tej kampanii wyborczej. Tysiące mieszkań komunalnych dla młodych, kolejki SKM co 3 minuty, kolej na północ, tanie płatne parkowanie w mieście, tanie śmieci, no jaka jest rzeczywistość, już po tych 2 latach można ocenić. No, nawet ci, którzy głosili takie prawdy w kampanii wyborczej, dzisiaj się muszą po prostu mierzyć z twardą rzeczywistością.
Ale to wybory. Ludzie mówią różne rzeczy. Pan też na przykład zrobił pokazówkę z łataniem dziur. Były obietnice zrealizowania, a niezrealizowanego.
Znaczy, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Zdarzają się sytuacje, w której jakiś punkt programu wyborczego nie jest realizowany, ale jakby nie tylko po ostatniej kadencji, bardzo trudnej kadencji, przypomnę tam Polski Ład, pandemię i parę innych rzeczy, już nie będę wspominał, bo to już jest historia, ale 80-90% programu wyborczego była realizowana. Każda rzecz, która była wpisywana do programu wyborczego, to była rzecz, którą deklarowaliśmy i robiliśmy co w naszej mocy, żeby ona się zdarzyła. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której deklarowano rzeczy, których nawet nie podjęto próby ich realizacji, bo istota polegała na tym, żeby ją obiecać w kampanii wyborczej, uzyskać wynik. Ja też z całą pokorą mówię o różnych aspektach, tak? Nie chcę sprowadzać tego do tej takiej demagogicznej kampanii naszych rywali, ale też mówię jasno i od nich zacząłem o naszych błędach, o rzeczach, które dzisiaj z perspektywy czasu oceniam krytycznie. To były moje błędy, moich współpracowników. Wiele rzeczy byśmy pewnie dzisiaj patrząc
to może Wojciech Szczurek się po prostu zasiedział na tym urzędzie, bo panie prezydencie, przyznam się, że no, wiele tych lat było i ja wiem, że pana miasto to Gdynia, ale przecież były różnego rodzaju pomysły, propozycje, a to zostać posłem, a to senatorem, a to inaczej działać, a to w Europie i tak dalej, i tak dalej.
Ale było różne pomysły, tylko no. ja należę do osób, które tak jakby w tym czasie, kiedy związany byłem z miastem, budowałem taki rodzaj aktywności publicznej, który nieco stronił od polityki. To był bardzo świadomy wybór. To był wybór fokusowania się na sprawach, którymi żyje Gdynia, którymi żyją mieszkańcy. Trochę obok dylematów, które gdzieś rozdzierały Polskę na scenie krajowej, od tych emocji stricte politycznych. One na poziomie parlamentarnym są niezbędne. To też jasno to powiedzmy. Nie ma alternatywy dla partii politycznych na poziomie parlamentu, natomiast na poziomie lokalnym przez bardzo długi czas budowaliśmy taki właśnie pomysł, który nieco od tej polityki stronił, stąd też propozycje włączania się do tej polityki jakoś tak nie do końca były bliskie mi sercu.
Ale wyszło to panu na dobre, bo to wie pan, ani nie był pan tak ani do końca z Platformą, ani tak do końca z PiS-em, więc w zasadzie...
No. Wie pan, ja nawet powiem więcej.
Może lepiej by było jednak, wie pan, uśmiechnąć się do kogoś bardziej. No.
Wie pan, no,
wszyscy by chcieli szczurka, był taki okres, prawda?
To ja nawet tak przekornie trochę odpowiem. Jeżeli tak było, to tylko dlatego, że pokazywaliśmy właśnie z naszym sposobem działania w mieście, że jeżeli się miasto wyjmie nieco z tych sporów politycznych, partyjnych i buduje taką pełną koncentrację na mieście, to przynosi to efekty, że to zmienia rzeczywistość. I myślę, że w jakimś sensie to, jak zmieniała się Gdynia, jeszcze raz powiem, to są, były i zawsze będą wyzwania. Są problemy, z którymi się trzeba mierzyć. Każda materia miasta jest złożona, skomplikowana, ale patrząc dzisiaj na kraj, na ten czas bardzo szczególny dla Polski, najpierw transformacji ustrojowej, potem przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej, umiejętność wykorzystania środków europejskich, transformację gospodarczą miasta. Może warto wspomnieć, że to są lata, w których Gdynia mierzyła się z gigantycznym problemem, jakim była transformacja gospodarki morskiej, tak? Upadek Stoczni Gdynia, upadek PLO, właściwie zniknięcie z mapy gospodarczej dla Armoru, gigantycznych podmiotów gospodarczych naszego miasta. Na szczęście port się ostawał. W ogóle taki rodzaj odejścia od rozumienia przez państwo tego, czym jest gospodarka morska. Różne próby, które podejmowaliśmy, najpierw by chronić te firmy, ale potem mierzenie się z rzeczywistością, że jeżeli ludzie tracą pracę, jeżeli bezrobocie skacze do wskaźników dwucyfrowych, to trzeba się z tym mierzyć i myślę, że udało się to z powodzeniem. Różne działania, które podejmował gdyński samorząd, przynosiły efekty. I myślę, że jak na ten czas, to był czas dobrze wykorzystany.
Nie wszystkie przynosiły. Takie lotnisko na przykład, panie prezydencie. To do dzisiaj chyba panu
wypowiedziałem. Ja powiem noszę go zresztą taki ciekawy skan w telefonie. Kiedy startowaliśmy z lotniskiem, mam taki list intencyjny, który podpisali wszystkie istotne siły polityczne i wszyscy najistotniejsi decydenci, mówiąc o celowości i potrzebie budowy tego lotniska. Od
wojewody. Bo ja słyszałem właśnie raczej opinię.
Prześlę panu
szczurkowi to lotnisko.
Prześlę panu redaktorowi.
Gdynia ma udział w
tego dokumentu. To były podpisy i ministrów infrastruktury, ministra obrony narodowej, wojewody, marszałka, prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu, dowództwa marynarki wojennej. Tam też, kiedy decydowało się lotnisko, deklaracje wsparcia składali ważni politycy.
No to co się stało, panie prezydencie? Jak to miało być takie świetne? No?
Wie pan, kiedy myśmy startowali z tym lotniskiem, rynek lotniczy bardzo dynamicznie się rozwijał. Potem przyszły kryzysy, zapaść. Ja nie do końca podzielam to, co się wydarzyło formalnie, bo formalną przyczyną była decyzja Komisji Europejskiej, która nakazała spółce miejskiej zwrócić miastu 100 milionów złotych, tak? Spółce miejskiej zwrócić miastu, co przy kapitale tej spółki okazało się po prostu niemożliwe, tak? Gdyby ta spółka posiadała setki milionów złotych, może by to było wykonalne. To był taki szachmat dla tego projektu. Ja nadal wierzę w to, że potrzeby rozwoju sieci połączeń lotniczych i tworzenie takich funkcji wspierających Gdańsk Lotnisko. Gdynia zawsze była i zawsze wspierała rozwój lotniska w Gdańsku, Gdańsk-Rębiechowo. Gdynia zawsze była udziałowcem tego lotniska i to jest z jednej strony ten podstawowy core obsługi ruchu lotniczego, ale obsługa małych samolotów, obsługa cargo. Takie lotnisko zapasowe, bardzo wiele miast europejskich posiada takie lotniska. Czy można było ten projekt inaczej realizować? Pewnie tak. W ogóle bardzo często w życiu tak jest, że jak patrzymy na rzeczy i decyzje podejmowane, to po latach przychodzi nam wiele złotych myśli do głowy, ale tak jak już dzisiaj nawet mówiliśmy, czas biegnie, czasu się nie cofa. Myślę, że dzisiaj z perspektywy świadomości skutków pewnie podejmowałbym inne decyzje, natomiast przekonanie o celowości tego projektu towarzyszyło nam od początku i myślę, że w przyszłości też czas pokaże, że dynamika rozwoju tych linii. Dzisiaj też kryzys w Zatoce Perskiej pokazuje, że brak dostępności do paliw lotniczych powoduje, że ruch lotniczy podlega załamaniu. To jest fluktuacja, tak? On pada, wznosi się, ale coraz chętniej latamy, coraz częściej latamy.
Niewątpliwie.
I myślę, że na te nowe pomysły dla tego projektu też przyjdzie czas.
No dużo poczytałem sobie o tych zarzutach gdynian przeciwko panu. Za dużo dziwnych układów z deweloperami, za dużo na pokaz, brak konsekwencji za buble inwestycyjne, wymiecenie lokalnego biznesu ze Świętokrzyskiej, fatalny remont węzła Karwiny.
Jakbym słuchał kampanii wyborczej.
Przerośnięte ego jeszcze, tak? I tak dalej, i tak dalej.
Panie redaktorze, no... Ja jestem osobą skromną, choć może wiele osób może tak na mnie patrzeć, to każdy ma prawo do własnej oceny. Myślę, że no, powtarzanie trochę właśnie takich, rezonowanie takimi słowami, które no, są właściwe dzisiaj. No, taki mamy sposób dzisiaj uprawiania polityki.
No, licznik długu wzrósł jeszcze, mimo że pana nie ma, tak?
Wie pan, no, o pani prezydent Kosiorek, czy
o, teraz będzie dobre, posłuchajmy.
Większość koalicyjna obecnie rządząca zarzucała nam, że my zadłużamy miasto. Przypomnę, że w momencie, kiedy ja kończyłem swoje urzędowanie, Gdynia w takim gronie największych polskich miast była poniżej średniej. W ogóle polskie samorządy są niezbilansowane budżetowo. Od początku de facto funkcjonowania samorządu, a ostatnie lata typu Polski Ład, który zabrał z budżetu miasta 10% dochodu, spowodowało, że z jednej strony konieczne wydatki, oświata, komunikacja, miejska pomoc społeczna, kultura, sport, każdy obszar życia
i
miasta.
Rosnące wymagania w ogóle mieszkańców.
Rosnące wymagania mieszkańców, a z drugiej strony strukturalny niedobór. Tak? Nie ma w Polsce nie za dużego miasta. Ale tylko powiem, że ci, którzy właśnie tworzyli te liczniki długu, od początku tej kadencji tempo zadłużenia mają pięciokrotnie wyższe niż w czasie, kiedy prezydentem byłem ja.
No właśnie, ale może nieodpowiednio pan dobierał współpracowników, albo może zbyt szybko pan łapał wrogów. Taki Zygmunt Zmuda Trzewiatowski na przykład był inicjatorem tego, żeby jednak Szczurkowi dać trochę urlopu.
No. Wciąga mnie pan w trudną rozmowę. Pan Zygmunt Zmuda Trzewiatowski podjął kiedyś decyzję wskutek krytycznej oceny naszego środowiska, bo kiedyś funkcjonował w naszym środowisku. W momencie, kiedy zachowywał się nieetycznie w stosunku do naszego środowiska, od razu powiem, nie miało to związku z powodami jego zwolnienia z pracy w Urzędzie Miasta. To były w innym wymiarze nieetyczne zachowania. Został odsunięty od naszego środowiska, no i zaczął taką wojnę, budując różne projekty, czasem z powodzeniem, czasem bez powodzenia, bo przypomnę, że jeszcze po poprzednich wyborach kandydował bez powodzenia, zbudował środowisko. Widać, że w polskiej rzeczywistości energia niesiona złością, zawiścią, jakimiś ukrytymi urazami może być bardzo duża i może motywować ludzi do niezwykłych zdarzeń.
Mówił pan jeszcze o tym, że dzisiejsze władze nie realizują pewnych rzeczy, ale proszę pamiętać, że kiedy pan wygrywał wybory, to pana samorządność no, w zasadzie zdobywała wszystko, a to się teraz tak poszatkowało. Strasznie ciężko, wie pan, uprawiać politykę. Pan pstrykał palcami w gabinecie, mówił, tak ma być i tak było.
Wie pan, no, to jest kolejna taka legenda miejska. Wie pan, siłą środowiska samorządności było to, że myśmy spędzali z sobą dziesiątki godzin na bardzo trudnych, wymagających dyskusjach. Spieraliśmy się. To środowisko, które zdecydowało się nie iść drogą partii politycznych, składało się z ludzi o bardzo różnych wrażliwościach, od bardzo konserwatywnych do bardzo liberalnych, ale to był gigantyczny kapitał. Myśmy pracowali nad wieloma projektami, często miesiącami, ukuwając pewien wspólny mianownik w tym działaniu, szukając najlepszych racji. Na zewnątrz wychodziliśmy z ustaleniami. z tym, co się wydawało optymalne w życiu miasta. Natomiast komuś na zewnątrz mogłoby się wydawać, że Wojciech Szczurek którejś nocy został olśniony rozwiązaniem, go położył na stole. Nic bardziej błędnego. To był efekt bardzo ciężkiej pracy bardzo wielu ludzi. Od razu powiem o swoich współpracownikach. Oczywiście, jak każdy z nas, jak ja, popełnialiśmy błędy. Natomiast jedna rzecz nie budzi najmniejszej wątpliwości. Zaangażowanie, determinacja, pracowitość ludzi, z którymi miałem zaszczyt pracować, jest to naprawdę czymś, z czego mogę być dumny. I dzisiaj sobie gdzieś tam przy kawie możemy twarde rzeczy opowiedzieć, że ta decyzja czy inna była zła. Natomiast powiem, że to był naprawdę wielki zaszczyt pracować z ludźmi, którzy tak wielkie serce oddali Gdyni.
Czy nie pyta pan dzisiaj, gdzie są moi przyjaciele?
Nie wiem, gdzie są. Wiem, co robią. Utrzymujemy z sobą kontakt. Część z nich realizuje swoje wyzwania w sferze publicznej. Część odeszło w ogóle z życia publicznego. Wszyscy się odnajdują. Mają świadomość własnych kompetencji i myślę, że te kompetencje w ten sposób potwierdzane w ich dalszych losach znakomicie dowodzą, że ich także doświadczenie zdobyte w Gdyni dzisiaj procentuje w ich kolejnych aktywnościach.
Jak pan trafił do samorządu?
Jak większość, przez przypadek. To było zaangażowanie w Komitet Obywatelski, najpierw przygotowania do wyborów 4 czerwca, kiedy zgłosiliśmy się po prostu, by pomagać w technologii kampanii wyborczej. Ta wielka polityka działa się w Warszawie. W Gdyni skrzyknęła się grupa ludzi. Tam poznałem Franciszkę Cegielską, która była sekretarką i kierowcą w tym zespole. Ale tam przychodzili i profesorowie uczelni, i robotnicy ze stoczni. Fantastyczne grono ludzi, które najpierw zaangażowało się w pracę na rzecz wsparcia wyborów 4 czerwca. A potem, kiedy wybory się już odbyły, kiedy przy okrągłym stole zapadły decyzje o tym, że będzie restytuowany samorząd, zaczęliśmy pracować nad programem dla Gdyni, nad programem samorządowym, mając świadomość, jak wielu rzeczy się musimy nauczyć. No, tam miałem pewną przewagę, byłem prawnikiem. To była taka wiedza bardzo deficytowa i możliwość czytania aktów prawnych, rozumienia mechanizmów. Proszę mi wierzyć, że szczególnie pierwsze tygodnie po wyborach, chociaż najpierw były wybory, wielki sukces, 40, bodajże 6 mandatów na 50, wtedy jeszcze liczna Rada Miasta, które zdobył Komitet Obywatelski, to był początek gigantycznych przemian, przygody. Wielka satysfakcja.
A jak się pan stał pupilem Franki Cegielskiej?
No. Wie pan co? Takie znowu pan redaktor powtarza takie... No okej, mi się to zdanie nawet
nie
podoba.
Proszę nie mówić, że pana nie lubiła. Nie.
Lubiliśmy się nawzajem. Ja miałem wielką frajdę z tego, że mogłem, jako bardzo młody człowiek, miałem wtedy 27 lat, współpracować z Franciszką Cegielską. Często żeśmy się kłócili do rana, bo takie to były świata porządki, że różne spotkania, które się kończyły o 3-4, nie były niczym nadzwyczajnym. Ale to tylko dlatego, że szukaliśmy zupełnie nowych pomysłów, nowych rozwiązań. Gdynia bardzo odważnie weszła w bardzo wiele rzeczy, które...
No to prawda. Mówiąc szczerze, we wszystkim była w zasadzie pierwsza. Mówiono, że to dzięki tym pieniążkom, tym dolarom, które były w kieszeniach marynarzy.
Gdynia ma bardzo wiele takich ukrytych i znanych potencjałów, które powodowały, że one dawały szansę, ale sztuka polegała na tym, żeby te szanse wykorzystać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samorząd, to była odwaga podejmowania decyzji. Powiem tylko o takiej jednej. W pierwszych 4 latach funkcjonowania samorządu samorządy miały 4 lata, żeby podjąć decyzję, czy przejmują edukację. Niezwykle ważny obszar, biorąc pod uwagę szanse rozwojowe mieszkańców. Tak?
Ale i trudny.
Bardzo trudny. Większość samorządów uciekała przez 4 lata od tej decyzji. Gdynia potrzebowała miesiąc, żeby podjąć tą decyzję. Bardzo wiele rzeczy robiliśmy w ramach pilotażów, które wtedy funkcjonowały. Państwo tworzyło taki mechanizm, że chcąc wprowadzić jakąś zmianę, tworzyła taki specjalny budżet. Gminy się mogły zgłaszać i powiedzieć, to my będziemy to testować u siebie, ale to była też szansa na pozyskiwanie środków finansowych. Odwaga, pracowitość, fantastyczny zespół ludzi. Wiele problemów oczywiście, debat takich, które się toczyły, sesje Rady Miasta, które toczyły się po 15 godzin. To były te początki demokracji. Ja wtedy po krótkim czasie zostałem jako najmłodszy radny. No, kolejny wiekiem był o 10 lat ode mnie starszy. Czułem się naprawdę juniorem w tym gronie. Zostałem przewodniczącym Rady Miasta. Pisanie statutów, w ogóle zbudowanie ustroju miasta w jego kształcie, przygotowanie statutów rad dzielnic, rozpoczęcie ich aktywności, cała symbolika miasta. Rzeczy, które się dzisiaj wydają oczywiste, one były elementem wielu naszych doświadczeń, też przyglądaniu się doświadczeń samorządom Europy Zachodniej. I myślę, że ten rodzaj takiego spotkania się w pracy z Franciszką Cegielską to było coś, no to była też postać niezwykła, bardzo zaangażowana.
Dlaczego?
Bardzo pracowita.
Pana zdaniem, co było jej takim wyróżniającym elementem?
Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, potem także jak zakończyła swoją misję w samorządzie w 97 roku zdecydowała się kandydować do Sejmu, potem została ministrem zdrowia. Ja kiedyś, mówiąc o Franciszce, użyłem takiego porównania, że ona była jak taka jasno paląca się świeca, tak? Tym, że ze świecą jest tak, że im jaśniej się pali, tym szybciej się wypala. I ona dawała z siebie 130% tego, co mogła. To się kończyło czasami tym, że zapadała na zdrowiu, ale to jest naprawdę wspomnienie niezwykłej postaci, tak bardzo zaangażowana. Ona nie potrafiła robić czegokolwiek bez zaangażowania. I ta pasja się udzielała, tak? Wszyscy dookoła czuli taki wyrzut, że no nie da się kończyć pracy tam o 16, 17, no po prostu jedziemy, są rzeczy, są wyzwania.
A pan nie był jak świeca, panie prezydencie? Bo pan też miał problemy.
Może byłem młodszy, może rozsądniej nieco rozłożyłem siły. Też miałem pewien zakręt, który też moje zdrowie mi pokazało.
Ciężki zakręt.
Że trzeba gdzieś miarkować też, że ileś godzin w pracy to jest coś, co może kiedyś organizm wystawić rachunek. No mi wystawił ten rachunek. To była taka bardzo twarda lekcja rzeczywistości. Może odrobienie tej lekcji pozwoliło mi lepiej to bilansować, bardziej tak długofalowo. Może miałem okazję pracować na różnych etapach potem z zespołem ludzi, którymi mogłem się lepiej dzielić różnymi zadaniami. No, nie chcę tego, broń Boże, wartościować. Było trochę inaczej, po prostu trochę inaczej. Jeszcze przypomnę, że Franciszka odegrała wybitną rolę nie tylko w Gdyni, nie tylko jako poseł i minister, ale też w czasie, kiedy była prezydentem Gdyni, była wiceprezesem Związku Miast Polskich, organizacji bardzo zasłużonej dla samorządu, a były to lata, w którym się samorząd de facto wykuwał. To były lata, przypomnę, 98 rok, to jest drugi etap reformy samorządowej. To były bardzo ważne zmiany ustroju Polski, które dzisiaj sprawiają, że jeszcze raz powtórzę, z wszystkimi słabościami, z wszystkimi wyzwaniami, które są przed nami, z wszystkimi trudnościami, z którymi się trzeba mierzyć. Panie redaktorze, jak jedziemy dzisiaj przez Polskę, przez małe miasta, przez wsie, przez duże miasta, to te 30 lat, 35 lat, tak, czy właściwie 6, to jest epokowa zmiana. Nigdy w historii Polski nie było takiej zmiany. Myślę, że nawet takiej zmiany, tak intensywnej, nie było w państwach europejskich, które po prostu do wielu rzeczy dochodziły w drodze dużo dłuższej niż my. I na pewno dzisiaj, gdy myślę o... Bo to dobre skojarzenie, ten 27 maj, dla mnie on się zawsze będzie kojarzył z Franciszką Cegielską, z tymi początkami, z tymi wyborami pierwszymi w samorządzie, z tym pierwszym wejściem do urzędu.
No tak, ale panie prezydencie, co się zmieniło w polskich samorządach? Wtedy było dużo idei, mało pieniędzy. Dzisiaj wygląda to tak samo?
Dzisiaj jest dużo więcej pieniędzy. Choć jest zdecydowanie... Proszę?
A idei?
Jest bardzo dużo idei, nowych pomysłów.
Współpracy?
Znaczy, myślę tak, że współpraca to jest coś, co też jest pewnym rodzajem kompetencji, którą trzeba budować, tak? Pewnym doświadczeniem, które trzeba budować i tego się trzeba uczyć. Uczyć się pokory. Jak spotyka się prezydent miasta dużego z przedstawicielem mniejszej gminy, to spotyka się ze swoim partnerem samorządowym, a nie jak spółka licytuje go większością, ilością mieszkańców. To jest bardzo ważki aspekt i myślę, że te 36 lat dały w Polsce znakomite przykłady tej współpracy. Znowu, nie wszędzie, w każdej grupie zawodowej, jak Polska długa i szeroka i nie tylko Polska długa i szeroka, są ludzie wybitni, wspaniali, ale są też słabi, są nieuczciwi.
A samorządy nie stały się takim zapleczem partyjnym? Jak to się mówi, w Warszawie się nie udaje, to się chowamy?
Znaczy, ja widzę parę takich trendów, część jest zapisanych ustrojowo, między innymi dwukadencyjność, która niestety coraz bardziej skleja samorządy z polityką. My znowu patrzymy na samorządy z perspektywy największych polskich miast. Tam bardzo często, choć może warto przypomnieć, że ani pani prezydent Dulkiewicz, ani pani prezydent Magda Jachim nie jest członkiem partii politycznych, tak? Tworzą koalicje z partiami politycznymi, są wybitnymi przedstawicielami samorządu, ale jakbyśmy popatrzyli na skalę Polski, to 80% wójtów, burmistrzów i prezydentów to nie są ludzie z partii politycznych. Natomiast dwukadencyjność jest czymś, co prowadzi do upartyjnienia, bo ono powoduje, że ta perspektywa angażowania się w życie samorządowe, ona ma bardzo określony czas początku i swego końca. To jest złe także dlatego, że zabija myślenie strategiczne. Bardzo wiele procesów. Użyję takiego przykładu spektakularnego. Żeby móc wejść na plac budowy ostatniego etapu trasy Kwiatkowskiego, łączącego ulicę Morską z obwodową Trójmiejską, toczyliśmy 10 lat batalii formalnych, najpierw o pozwolenia, o dokumentację, o pieniądze. 10 lat to jest maksimum czasu, który może w obecnym ustroju samorządowiec, wójt, prezydent, burmistrz spędzić w danym mieście. Jeżeli nie będziemy mieli odwagi toczyć batalię o takie projekty, które będziemy wiedzieli, że one staną się rzeczywistością za 10, za 15 lat, zabijemy bardzo istotny czynnik rozwojowy polskiego samorządu. Wydaje mi się, że to jest jeszcze czas na refleksję i gorąco bym zachęcał polityków do tego, żeby tą decyzję, złą decyzję zmienili.
I co teraz?
Teraz? Teraz jest w moim życiu bardzo dobry czas.
I tu zamieniam się w słuch, zrobiłem duże oczy i czekam, aż pan prezydent będzie kontynuował swoją myśl.
Wie pan, staram się dzisiaj trochę w innych ramach czasowych, też z większą refleksją, zarówno skupiać się na rzeczach, które są w moim takim osobistym wymiarze ważne. Mam czas dla bliskich, dla przyjaciół. Przez całe życie uwielbiałem czytać książki w moim gabinecie.
I co pan teraz czyta?
Teraz pani Czyżewskiej, Bóg Techy. Polecam. Próbuję naprawdę zrozumieć współczesny świat komunikacji wielkich mediów i myślę, że to jest dzisiaj niezwykłe wyzwanie, panie redaktorze, trochę dla naszego pokolenia, byśmy lepiej
rozumieli. No, proszę się nie przyzywać. No.
Nie, ale to jesteśmy dumni z tego, co nas doświadczyło, ale też myślę, że mechanika z jednej strony sposobu komunikacji, ale to jest też znakomita książka, która obrazuje pewną mechanikę funkcjonowania tych wielkich korporacji, tak, ich celów, które sobie stawiają. Myślę, że to znakomita lektura, by lepiej rozumieć.
No, pan mnie tutaj zagaduje książkami, a co ma znaczyć zdanie, które padło w Radiu Gdańsk? Mieszkańcy Gdyni mogą liczyć na moją aktywność.
To tak, no bo wie pan, Gdynia się żyje, Gdynia wchodzi w krew, Gdynia jest pięknym,
ale pana tam nie
miastem.
Widać w tej Gdyni, panie prezydencie.
Wie pan, widać w różnych miejscach, które są może mniej spektakularne. Nie tęsknię do takiego właśnie publicznego wymiaru swojej aktywności, natomiast współpracuję z wieloma samorządowcami. Zresztą nie tylko w Gdyni, to jest jeden z obszarów mojej aktywności. Bardzo cenię sobie swoją aktywność w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. To jest, zasiadam w Radzie tej Fundacji. Dzisiaj mam więcej czasu na aktywności. W tym tygodniu między innymi brałem udział w takim wielkim wydarzeniu, wielkim kongresie sekretarzy gmin. Dwa dni wielkiej debaty o samorządzie. Szansa na to, żeby rozważać tematy samorządowe w nieco innych gronach, dzielić się z innymi samorządami własnym doświadczeniem, ale zawsze też znaleźć czas dla tych gdyńskich samorządowców, którzy chcą pogadać, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
A, panie prezydencie, pan mnie tak zagaduje, ale ja nie wierzę, żeby się w panu nie tliło coś takiego, że jeszcze bym chciał im pokazać. No.
Wie pan, ja się relatywnie czuję, pomimo upływu lat, relatywnie młodym człowiekiem. Ja myślę, że jeszcze wiele przede mną.
No i co? I co w związku z tym?
No, czas pokaże, zobaczymy.
No nie.
Panie redaktorze, a ja
no,
wiem.
Panie prezydencie,
nie jest
ja
pan
nie
jedyną
to,
ciekawą
ale
osobą.
Ale ja pół roku czekałem, aż pan do mnie przyjdzie, tak? Prawda? Pan się tutaj uśmiechał.
Cierpliwość jest zacną cechą.
No ale zaraz, do tej samej rzeki pan będzie wchodził?
Ale panie redaktorze, czas pokaże, czym się będę zajmował w
ale
przyszłości.
Ale nie ma nowej partii politycznej na oku, no co?
Panie redaktorze, naprawdę, ja jakby mój świat otwiera mi tak wiele różnych perspektyw aktywności, że naprawdę
to zapytam inaczej,
tam jestem
będzie
ciekaw,
jeszcze jakiś szczurek prezydentem Gdyni? Ja nie wierzę, że Wojciech.
ale proszę o rozwinięcie pytania.
No nie wiem, na przykład ma pan syna, który się...
Ma trzech synów.
No tak, wszyscy trzej wspaniali. Jeden przed maturą, tak? Teraz, znaczy w trakcie matury.
Jeden już właśnie po maturach. Szczęśliwie skończył maturę.
Ale już wszystko wiadomo.
Nie, czekamy na niektóre wyniki, niektóre są znane. Tak, właśnie ma pan rację, czekamy, tak, choć ma ze sobą takie powiedzenie uf już po wszystkim, tak, teraz czekamy na wyniki. Fantastyczny Maciek, który mieszka z nami, który jest bardzo pogodnym, nowoczesnym.
A Mateusz będzie w polityce? Znaczy,
Mateusz
on jest w polityce,
jest,
tak,
ale... Marek są znakomitymi adwokatami, prowadzą swoje kancelarie, każdy swoją. Osiągają swój sukces zawodowy. Na pewno przez lata, mogąc obserwować to, jakie emocje wiążą się z pracą na rzecz miasta, czym jest miasto, ale widzieli także, muszę przyznać, koszt.
No tak. Mateusz zresztą nie wytrzymał, napisał takiego posta o gumkowaniu historii i tak dalej, i tak dalej.
Mateusz ma swoje emocje, to jest dorosły facet. Przypomnę, że Mateusz, mój syn, ma więcej lat niż ja wtedy, kiedy zostawałem prezydentem. Myślę, panie redaktorze, że jeżeli pan chciałby porozmawiać z Mateuszem, to myślę, że najlepszym sposobem to jest zaproszenie go do studia. Nie jestem jego adwokatem.
Ja go nie zaproszę, ale pan mi jeszcze nie powiedział właśnie, czy to będzie tak.
Proszę zapytać Mateusza.
No dobra, okej, w porządeczku. Na pewno jednak to wrócę jeszcze do takiego jednego momentu, który był taki trochę słaby tak w ogóle, tak? Czyli ta sesja Rady Miasta Gdyni z okazji stulecia, że dopiero Barbara Nowacka, potem scenarzysta Grzegorz Łoszewski gdzieś tam wymienili, Wojciecha Szczurka, trochę tak jakby nie istniał. To też taki moment, co?
Panie rektor, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie.
Okej, rzeczywiście, to jest tak. Dobra, to panie prezydencie, to przechodzimy wobec tego do przyjemniejszych historii. Pan mówił czytanie książek. Co jeszcze? Co jeszcze? Jakie pasje pan miał szansę rozwinąć?
Pasje, aktywność. Zawsze
znajdowałem
czas.
Pan mówił o tym sporcie, nie?
Tak, bieganie, ale przede wszystkim rower. Rower to jest pasja z grupą przyjaciół, bliskich. Przejechaliśmy na rowerach w ubiegłe wakacje Alpy, przez Włochy, Austrię do Słowenii. Rower to jest naprawdę znakomity sposób aktywności. Wszystkim polecam. Myślę, że moja rodzina, małżonka, zarażeni tą pasją, ale też mój brat z żoną, przyjaciele, to są wszystko ludzie, którzy dzisiaj dzielą ze mną tą pasję. Spędzanie z nimi czasu jest czymś fantastycznym. Już planujemy kolejną wyprawę na wakacje, ale w każdego tygodnia znajdujemy czas, żeby pojeździć na rowerze.
Żona chyba trochę odetchnęła, co? Jak pan jednak... jest więcej w domu, tak? Jest trochę dla niej, tak? Już się chyba odzwyczaiło od pana przez pewien czas.
Ja zacytuję, ona uważa, że to jest szczęśliwy czas w jej życiu.
No właśnie. Tylko, panie prezydencie, ten sport, no ta Arka, ta Lechia, to wszystko...
Ojejku, nie tylko Arka, nie tylko Lechia, w ogóle boję się troszkę, bo to jest z jednej strony taki obszar aktywności podmiotów prywatnych na rynku, a ja trzymam mocno kciuki, żeby Arka przetrwała ten trudny czas. Myślę, że Arka jest w dobrych rękach. Trzeba się zastanowić nad przyczynami tego spadku z ekstraklasy. Dla kibiców to jest bardzo trudny moment. No, kibic podchodzi z sercem do swojej drużyny, chce świętować sukcesy. Czasem było widać brak takiej woli walki na boisku i to jest smutne, ale myślę, że Arka już nieraz pokazywała, że jak Feniks z popiołu powstaje i wraca do tych rozgrywek ekstraklasowych, i wierzę w to, że sport wyczynowy w każdej dyscyplinie ma taką cechę, że buduje piramidę sportową. Buduje pasję nie tylko kibiców, ale też tych często bardzo młodych ludzi, którzy trenują, którzy zapatrzeni w te swoje kluby, marzą o swoich karierach, i to jest coś, co warto dbać, i też pozostawiam na sercu władzom samorządowym, bo władze samorządowe też w zakresie sportu wyczynowego mają swoją rolę.
Panie prezydencie, zostało nam jakieś 30-40 sekund, więc na zakończenie takie prośba o takie podsumowanie. Jak żyć? Jak żyć? Jak układać sobie życie? Pytam pana jako facet na luzie, faceta na luzie, żeby być spełnionym.
Myślę, że najważniejszą zasadą to jest w życiu robić rzeczy, do których ma się pasję. Tak? Można mieć nawet jakieś uzdolnienia do czegoś, ale tego nie lubić. Jeżeli skupimy swoje życie wokół takiej pracy, ona nigdy nie da nam satysfakcji. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo miałem wielki zaszczyt pracować dla niezwykłego miasta, wspaniałego, nowoczesnego, otwartego. Miasta, które każdego dnia odkrywało wyzwania, z którymi się trzeba mierzyć, nawet problemy, z którymi, które trzeba rozwiązywać, ale to jest wielkie szczęście móc robić rzeczy, które robi się z sercem i z pasją, i to jeszcze w ciągu dłuższego czasu.
Wojciech Szczurek, wieloletni prezydent Gdyni, był gościem audycji Facet na luzie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezydencie. Jak Wojciech Szczurek wspominał, ma teraz trochę świętego spokoju, ale przed nim jeszcze nowe wyzwania, bo jak mówi, jest jeszcze zbyt młody, by rezygnować. Jakie to wyzwania? Nie chciał powiedzieć, ale cóż, czas pokaże.
Facet na luzie.